1912 roku polski handlarz rzadkimi książkami zakupił bardzo stary kodeks, który zawierał nieznany system pisma. Od tego czasu najtęższe umysły w dziedzinie kryptografii, językoznawstwa i sztucznej inteligencji nie były w stanie rozszyfrować tego, co jest napisane w książce, pomimo że jest tam wiele rysunków, które znamy, rysunków roślin, nieba, gwiazdozbiorów. To nie powstrzymuje ludzi przed próbami rozszyfrowania tej książki i od czasu do czasu ktoś twierdzi, że właśnie znalazł kod, który pomoże mu rozszyfrować tę tajemniczą książkę. Dowiedz się więcej o tajemniczym manuskrypcie Wojnicza w tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Bądź ciekawy! Od wielu lat manuskrypt znajduje się w Bibliotece Rzadkich Książek i Rękopisów Beinke na Uniwersytecie Yale. Jest to książka, która od wieków wprawia ekspertów w zakłopotanie. Ten tom jest kodeksem, czyli ręcznie oprawioną książką wykonaną z welinu. Jest to materiał powstały ze skór zwierzęcych, który był wykorzystywany przed masową produkcją papieru. Welin wykonywany był zwykle ze skór cielęcych, a książka najbardziej godna jest uwagi ze względu na strony skryptu, które nie są napisane żadnym znanym zestawem znaków ani językiem. Ma około 240 stron, a każda strona zawiera ręcznie rysowane ilustracje. W pierwszej części książki znajdują się piękne rysunki i ryciny roślin. Następna sekcja, krótsza, zawiera ilustracje gwiazd i obiektów astronomicznych. Inna sekcja zawiera prymitywnie narysowane wizerunki nagich kobiet, zwykle w kałuży zielonej cieczy. Zdjęcia roślin nie odpowiadają żadnym znanym roślinom. Jeśli już, to wyglądają jak twory fantazji. Obrazy gwiazd nie odpowiadają także żadnym znanym konstelacjom, ani obiektom astronomicznym. Wizerunki nagich kobiet wyglądają natomiast bardzo amatorsko i kreskówkowo. Biorąc pod uwagę koszt welinu i czas spędzony nad ręcznym pisaniem tej książki i malowaniu wszystkich ilustracji, w książkę zaangażowano ogromną ilość czasu i pieniędzy. Najważniejsze pytanie brzmi, kto to zrobił i dlaczego? Manuskrypt Wojnicza otrzymał swoją stronę od nazwiska Wilfrida Wojnicza, polskiego handlarza rzadkimi książkami, który zakupił ten kodeks w 1912 roku. To, co wiemy o tej książce, to, że ma udokumentowaną historię. Najwcześniejszym właścicielem księgi był Georg Beresz, 17-wieczny alchemik z Pragi. Napisał w swoim pamiętniku, że książka, którą posiadał, była sfinksem i że nie mógł rozszyfrować jej znaczenia. Kontaktował się z jezuickim uczonym o nazwisku Anastazy Kircher w Rzymie, który twierdził, że rozszyfrował egipskie heliogryfy. Po śmierci Beresza książka trafiła do jednego z jego przyjaciół, z kolegium Karola w Pradze, który w 1666 roku wysłał ją do Kirchera w Rzymie i załączył do niej list napisany po łacinie. Ten łaciński list został dołączony do książki, która została zakupiona w 1912 roku przez Wojnicza, a z listu wynikało, że księga była kiedyś własnością cesarza Rudolfa II, co datowałoby ją na lata 1590. Przez kolejne 200 lat nie było o książce żadnych wzmianek, ale prawdopodobnie leżała na półkach Collegio Romano aż do 1870 roku, kiedy Wiktor Emanuel zaanektował państwo kościelne, tworząc współczesne Włochy. Następnie manuskrypt został przewieziony do prywatnej biblioteki rektora kolegium Petera Baxa, aby uniknąć konfiskaty. Dopiero w 1912 roku, kiedy jezuici potrzebowali pieniędzy, sprzedawali część swojej kolekcji i tak właśnie trafiła ona w ręce Wilfrida Wojnicza. Także znamy pochodzenie tej książki kilkaset lat wstecz, ale wciąż nie wiemy, kto ją napisał i dlaczego. Jedna z pierwszych atrybucji została przypisana XIII-wiecznemu angielskiemu filozofowi Rogerowi Baconowi. Podobno to przekonanie skłoniło cesarza Rudolfa do zakupu tego manuskryptu. Podobnie niektórzy uczeni przypisują autorstwo Leonardowi da Vinci. Był znany z pisania w lustrze i oczywiście był malarzem, więc wydaje się, że mógł stworzyć takie dzieło. Książkę poddano analizie węglowej. Przeprowadzono ją na początku roku 2000 i określono datę powstania tej książki na lata 1404-1438. Roger Bacon już wtedy nie żył, a Da Vinci jeszcze się nie narodził. Analiza atramentu użytego na stronach jest również zgodna z tymi datami z początku XV wieku, podanymi na podstawie analizy węgla 14. Dalsza analiza wykazała, że na stronach nie ma żadnego wcześniejszego zapisu, który zostałby na przykład zeskrobany. Było to często robione przez autorów piszących na welinie jako środek na oszczędności. Wywabiano wówczas poprzednie teksty, które istniały na stronach, zeskrobywano atrament i pisano na stronie ponownie. Manuskrypt Wojnicza był jednak pierwszą i jedyną rzeczą, którą kiedykolwiek zapisano na tych stronach. Co więcej, wszystkie strony pochodzą z podobnego źródła. Prawdopodobieństwo, że ktoś znajdzie ekwiwalent 15 skór cielęcych nieużywanego welinu z początku XV wieku, a następnie użyje go do stworzenia czegoś, czego nikt nie może zrozumieć, atramentem pochodzącym z tamtego okresu, prawie całkowicie eliminuje możliwość późniejszego fałszerstwa. W ciągu ostatnich 100 lat kryptografowie, lingwiści i amatorzy na zmianę próbowali odszyfrować tekst. Wielu z nich ogłosiło sukces tylko po to, by udowodnić, że jednak się pomylili. W rzeczywistości do tej pory okazało się, że wszyscy, którzy myśleli, że rozgryźli tekst, byli w błędzie. Istnieje wiele teorii, ile jest ludzi, którzy przeanalizowali dany tekst. William Friedman, człowiek, który złamał japoński kod podczas II wojny światowej i jeden z założycieli NSA, próbował również rozszyfrować tą książkę i także on poniósł porażkę. Doszedł do wniosku, że nie był to kod, ale raczej wczesna próba skonstruowania sztucznego lub uniwersalnego języka typu apriorycznego. Innymi słowy, mogła być to próba stworzenia od zera języka takiego jak Esperanto czy Kligoński. Inna teoria mówi, że mógł to być szyfr, który wymaga innej książki do jego rozszyfrowania. Jeszcze inna powiada, że mogła być to stagenografia. Większość znaków jest bez znaczenia, ale pewien wzór, jak na przykład wycięcie drugiej litery z każdego słowa, może mieć znaczenie. Może też istnieć nakładka z wyciętymi otworami, które po nałożeniu na wierzch tej książki mogą ujawnić znaczenie tego tekstu. Język użyty w książce został nazwany przez językoznawców Wojniczis. W 2014 roku brazylijski zespół naukowców wykorzystał możliwości big data i sieci neuronowych. Osiągnięto wniosek, że sposób użycia znaków w tekście jest spójny z innymi językami. Nie byli jednak w stanie określić żadnego znaczenia tych słów. Francuski językoznawca Jacques Guy spekulował, że mogła być to próba wpisania nowego znaku do języka azjatyckiego, takiego jak chiński. W latach 70. XX wieku James Childs z NSA doszedł do wniosku, że jest to nieznany dialekt północno-niemiecki. Jeśli mowa już o Niemczech, niemiecki egiptolog Rainer Hanning ustalił, że język ten nie jest językiem indoeuropejskim i musi być językiem semickim. Doszedł do wniosku, że jest on oparty na języku aramejskim, arabskim lub hebrajskim. Ten egiptolog twierdzi, że manuskrypt oparty jest na języku hebrajskim i twierdził, że przetłumaczył kilka linijek. Historyk Nicholas Gibbs z kolei twierdzi, że książka jest tomem o zdrowiu kobiet i używa głównie łacińskich skrótów. Jeszcze inna teoria głosi, że jest to forma notatek tyrońskich, które są rodzajem łacińskiego skrótu, który został opracowany przez osobistego niewolnika Cycerona, Tirona, w IV wieku przed naszą erą. Jeden z badaczy z Turcji zasugerował, że jest to forma poetyckiego języka tureckiego. Jak widać, teorie na temat tego, co jest napisane w książce, są wszędzie i na każdy temat. Każdy z naukowców i amatorów, który przedstawił swoją teorię publicznie, został jednak skrytykowany i w przypadku każdej z teorii przedstawiono przekonujące argumenty obalające każdą z nich. Jak powiedział Sherlock Holmes, kiedy wyeliminujesz wszystkie niemożliwe rzeczy, wszystko co pozostanie, jakkolwiek byłoby nieprawdopodobne, musi być prawdą. Może cała książka jest bez znaczenia. Może jest to kupa bełkotu. Jedna z teorii głosi, że nie jest to kod ani wymyślony język. Może ktoś zainwestował czas i pieniądze, aby stworzyć coś tajemniczego i bezsensownego, tylko po to, aby sprzedać to komuś takiemu jak cesarz Rudolf II za duże pieniądze. Nie jest to współczesne fałszerstwo, ale średniowieczne oszustwo. Każda książka sprzed ery prac drukarskich i papieru była stosunkowo rzadka. Nie było zbyt trudno oszukać kogoś, kto uwierzyłby, że książka wyszła od kogoś tak wielkiego jak Roger Bacon, a na pytanie, co to jest, można było po prostu rozłożyć ręce i powiedzieć, to tajemnica. Nikt naprawdę dziś nie wie, czym jest manuskrypt Wojnicza. Jeśli jest to kod, prawdopodobnie potrzebowalibyśmy klucza, aby go rozszyfrować. Jeśli jest to wymyślony język, potrzebowalibyśmy odpowiednika kamienia z Rosetty, aby rozszyfrować to pismo. Jeżeli to wszystko jest bełkotem, to wszyscy marnujemy swój czas. Jeżeli chcesz spróbować swoich sił i złamać kod, a także obejrzeć bardzo ciekawą średniowieczną książkę, cały manuskrypt Wojnicza jest zdigitalizowany w wysokiej rozdzielczości i jest dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Yale. Umieszczam link do tego manuskryptu w notkach do tego odcinka, a także możecie go łatwo znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę Google manuskrypt Wojnicza, tak jak w tytule tego epizodu. Powodzenia!